Oj, daleko jeszcze? To pytanie zna każdy rodzic, który chociaż raz w życiu siedział ze swoim dzieckiem w długiej, niekoniecznie zimowej podróży. Daleko jeszcze? Mamo, tato? Daleko jeszcze? No to pytanie doskonale zna każde dziecko, które siedziało z rodzicami podczas nawet niekoniecznie aż tak strasznie dalekiej podróży. Daleko jeszcze? To pytanie zna też każdy człowiek. Każdy, kto wyruszył w podróż i kiedy podróżował, z niecierpliwością wyczekiwał celu swojej podróży. I nawet jeżeli tego pytania nie zadawał do nikogo obok, to sam do siebie często mamrotał te słowa, mruczał pod nosem, mówiąc: daleko jeszcze? W tych dwóch słowach, daleko jeszcze, zawiera się wszystko, co praktycznie wiąże się z podróżowaniem. Przekonanie o celu podróży, że jest jakiś cel, do którego zdążamy, tęsknota za tym celem, zmęczenie dotychczasową podróżą i wreszcie próba otrzymania odpowiedzi. Przekonanie o tym, że jest ktoś, kto wie, czy daleko jeszcze. I ten ktoś nam na pewno powie tak jak jest, żebyśmy wiedzieli, że tak naprawdę to już może wcale nie jest tak daleko. Ale jest też w tym pytaniu pewne zniecierpliwienie. Ktoś kiedyś nazwał je tak ładnie po angielsku destination impatience, czyli niecierpliwe wyczekiwanie celu. I to niecierpliwe wyczekiwanie celu albo niecierpliwość związana z wyczekiwaniem celu, ona wiąże się nie tylko z podróżowaniem z punktu A do punktu B, ale jest też pewną opisem tego, w jaki sposób my często funkcjonujemy w życiu. Wszystko wokół nas zdarza się szybko. Żyjemy w czasach, w których wszystko dynamicznie się zmienia, a my zmierzamy dokądś, nie zawsze wiedząc dokąd. Jako ludzie targani namiętnościami, w pośpiechu, przepracowani, zmęczeni, z trudem próbujący nawigować w obliczu gwałtownie zmieniających się okoliczności życia, niecierpliwie pytamy, daleko jeszcze, w nadziei, że to daleko okaże się niedaleko i że za chwilę będziemy już odpocząć, mogli odpocząć, że już za chwilę, jest tylko moment i za chwilę już będziemy w takim miejscu w życiu, w którym będziemy mogli wreszcie odpocząć. Po ukraińsku to słowo odpocząć brzmi, nie wiem, czy potrafię to ładnie dobrze powiedzieć, ale to jest jak odetchnąć. Odetchnąć. I mamy nadzieję, że już za chwilę, już za moment będziemy mogli odetchnąć, nabrać głęboko powietrza, zrelaksować się, uspokoić. I tak idziemy i liczymy, że tak się stanie. Tymczasem nawet się nie obejrzymy, kiedy nagle kolejne wydarzenie, kolejna rzecz podcina nam nogi, kolejne okoliczności rzucają nas znowu na wzburzone morze życia i znowu pozostajemy z tą niewypowiedzianą, czasem trudną do opisania tęsknotą w sercu za celem, za tym, że gdzieś tam jest jakiś cel i że my do niego zmierzamy, ale gdzie on jest i czy daleko jeszcze, a tego nie wiemy. Za czym, zapytamy, ta tęsknota? Chyba nie zawsze do końca wiemy. Być może na tej sali, gdybyśmy przeprowadzili jakieś badanie, być może okazało się, że część z nas potrafiłaby to zdefiniować, a wielu z nas być może nie. Ale gdzieś w nas, gdzieś w każdym z nas drzemie jakaś głęboka tęsknota, przeświadczenie o tym, że to jak jest, nie jest tak, jak być powinno. Że choćbyśmy mieli naprawdę dobre życie i wszystko się w nim układało tak, jak byśmy chcieli, to rozglądając się wokół nas, widzimy, że coś tu jest nie tak. I że nie do takiego życia, nie takim życiem chcielibyśmy żyć, nie o takim życiu chcielibyśmy opowiadać. Że nie do takiego życia chyba zostaliśmy powołani. A może, że nie taki był zamiar od początku, że coś gdzieś po drodze, coś poszło nie tak. I dlatego ta tęsknota w naszym sercu odzywa się za każdym razem, ilekroć przechodzimy przez trudne chwile, ilekroć jest po prostu nie tak, jak być powinno. I tęsknimy za nowym życiem, lepszym życiem, życiem bez bólu, bez wojny, bez cierpienia, bez nagłych śmierci, bez zawiedzionych nadziei, bez zmęczenia, bez trosk, bez tego wszystkiego, co sprawia, że życie czasem tutaj, na tej ziemi, staje się zwyczajnie po prostu nie do zniesienia. I powiedzmy sobie szczerze, ten rok 2022, on nas specjalnie nie rozpieszczał. Na pewno, gdy spojrzymy wstecz, zobaczymy, że było w nim dużo więcej dobrych rzeczy niż złych. I dzięki Bogu, że patrząc wstecz, możemy przyjrzeć się temu i zobaczyć ślad Boga gdzieś po drodze, w różnych chwilach naszego życia, ale wszystkie te wspomnienia, wszystkie te dobre rzeczy jakoś uginają się pod ciężarem tego, czego wielu z nas doświadczyło, a pewnie każdy z nas w jakiś sposób stał się częścią albo wywierało to na niego wpływ. Rok temu, pamiętam, już się cieszyliśmy, że pandemia odeszła do przeszłości, że już będzie wolno podróżować, że już będzie wolno się spotykać, że można będzie chodzić bez maseczek i że już nic gorszego wydarzyć się nie może. Tymczasem wybuchła wojna w Ukrainie, inflacja poszybowała, a my wokół nas, w szkołach, wśród znajomych, wśród przyjaciół, w kościele, zaczęliśmy coraz częściej zauważać ludzi, którzy zmagają się z depresją, zmęczeniem, obniżonym samopoczuciem, lękiem, wszechogarniającym smutkiem. I w ten nowy 2022 rok wchodziliśmy z nadziejami, że wreszcie można będzie bez przeszkód spotykać się i podróżować. A kończymy go z takim dziwnym poczuciem, że swoboda podróżowania i spotykania się, choć tak bardzo na nią czekaliśmy, nie zabrała nam wszystkich naszych lęków, niepokojów, obaw, że w miejsce starych, ukojonych lęków pojawiły się nowe, a wraz z nimi jeszcze większa tęsknota za czymś, co sprawi, że przestaniemy się bać, że nawet jeżeli okoliczności życia nie zmienią się szybko, to będziemy potrafili stawić im czoła. Daleko jeszcze? Być może wcale nie tak daleko, jak nam się to dzisiaj wydaje. W starożytnej księdze kaznodziei Salomona odnajdujemy pewną wskazówkę. Autor tej księgi w pewnym fragmencie podsunął nam trop, który pomaga nam lepiej zrozumieć, za czym my tak naprawdę tęsknimy. I dlaczego tak trudno jest, idąc przez to życie często, mieć takie poczucie, że to jest nie do końca tak, jak być powinno. Te słowa pisze kaznodzieja, który jest przeświadczony o istnieniu Boga, Stwórcy. I pisze o tym, że ten Bóg, Stwórca, wszystko w swoim czasie pięknie uczynił. A kiedy uczynił człowieka, czytamy, że nawet wieczność włożył w ludzkie serce. I dalej kaznodzieja mówi, ale człowiek ciągle nie potrafi pojąć tego, kim jest Bóg, nie potrafi zrozumieć tego, jak Bóg działa. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. W nasze serca. W Twoje serce i w moje serce. I być może ta nasza tęsknota za lepszym życiem ma wiele wspólnego z faktem, że gdzieś w głębi siebie wierzący i niewierzący w Boga, ci z nas, którzy zaufali Mu i ci z nas dzisiaj, którzy siedzą na tej sali i być może wątpią, zmagają się z wiarą, zastanawiają się, czy to rzeczywiście tak jest. Być może jest tak, że ta tęsknota, którą każdy z nas odczuwa za lepszym życiem, to innymi słowy trudne do wytłumaczenia przeświadczenie, że naprawdę to życie nie jest wszystkim. że to życie, którego tutaj doświadczamy, nie jest wszystkim. I że tak naprawdę, jak się na chwilę zatrzymamy i zastanowimy nad tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jak żyjemy, jak funkcjonujemy, za czym tęsknimy, to może się okazać, że nasze istnienie naprawdę ma sens tylko wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że nigdy do końca nie umieramy. To jest jedyne wytłumaczenie tego, dlaczego mielibyśmy tęsknić, dlaczego mielibyśmy odczuwać dyskomfort z powodu tego, co jest. Ponieważ staramy się, próbujemy, żeby było lepiej, a nie wychodzi, więc być może odpowiedź tkwi gdzie indziej. Kto wie, może właśnie kaznodzieja Salomon ma rację. Może zwracając uwagę człowiekowi na to, że Bóg włożył wieczność w ludzkie serce, daje mu do zrozumienia, że to jest ta wieczność bijąca w nas, która domaga się wieczności, a my skrępowani naszym ciałem, skrępowani życiem, w którym przyszło nam żyć, skrępowani skończonością życia, po prostu ciągle odczuwamy, że to nie tak powinno być i tęsknimy. Tęsknimy za tym momentem, tym czasem. Wierzymy, że ta wieczność, na którą czekamy, mamy taką nadzieję, że ona będzie różnić się od tego życia tu, na ziemi. Kto wie? Może ta tęsknota jest tęsknotą o tym, że nasze życie tu na ziemi jest tak naprawdę zakotwiczone w wieczności, że sięga poza doświadczenie śmierci. A ta tęsknota, której doświadczamy, to naprawdę realny głos i przekonanie o życiu, w którym chodzi o coś więcej niż tylko o to, żeby zjeść, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby pracować. Nawet chodzi o coś więcej niż tylko o to, żeby budować ze sobą relację, że jest w nas, gdzieś w nas, głębokie przekonanie, że jest to przekonanie, jest jak antena, którą Bóg włożył w nasze serce. I za każdym razem, kiedy doświadczamy dyskomfortu w tym życiu, Bóg nadaje od siebie sygnał i my odczuwamy go w swoim sercu i ten sygnał mówi nam, że non omnis moriar, że nie wszystek umrę, że śmierć naprawdę nie jest końcem. I że zostaliśmy stworzeni do życia, które nigdy się nie skończy. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Że tak jak żyjesz teraz, że to życie, którym żyjesz teraz, niekoniecznie w tej formie, ale że będziesz żył zawsze. I że życie nigdy się nie skończy. Czy to możliwe, że żeby stawić czoła rzeczywistości, w której przyszło nam żyć, powinniśmy uznać fakt. Pomogłoby nam to, naprawdę. Gdybyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nie do końca umieramy. Że zostaliśmy stworzeni przez Boga z wiecznością w naszych sercach. I ta wieczność w naszych sercach domaga się życia w wieczności z Nim. Domaga się życia, za którym wszyscy tęsknimy. I ta tęsknota daje znać o sobie właśnie jak ta antena. W tych chwilach, trudnych chwilach, kiedy doświadczamy bólu i cierpienia po tej stronie życia. A to uniwersalne doświadczenie. Dużo bardziej uniwersalne, niż nam się wydaje. W książce Wieczność w ich sercach chrześcijański autor Don Richardson zestawia ze sobą 25 historii z różnych kultur rozsianych po całej ziemi i pokazuje, że niezależnie od czasu, miejsca i kultury, czy to mowa jest o kanibalach z Nowej Gwinei, czy to lud Kachin z północnej Birmy, czy Indianie z plemienia Navajo w Ameryce Północnej, w każdej z tych kultur, w różnym czasie, ludzie żyją w głębokim przekonaniu, że ktoś, nie wiedzą kto, nie wiedzą ja, ale że ktoś ich stworzył. Wszystkie te kultury tworzą pewne kody moralności, tworzą swój kod tego, jak należy się zachować, żeby być w porządku, ale więcej. W każdej z tych kultur istnieje przekonanie, że śmierć nie jest końcem. Jeżeli to nie jest dowód na to, że Bóg włożył wieczność w nasze serca i że niezależnie od kultury, ba, niezależnie od religii na tym świecie, doświadczamy tego przekonania i tej tęsknoty, to co nim jest? Jeżeli to prawda, to świadomość wiecznego życia, do którego wszyscy jesteśmy przeznaczeni, sprawia, że wreszcie możemy wyjrzeć poza to, co tu i teraz, na moment stanąć jakby za płotem, i tak wychylić się i zobaczyć trochę dalej. Popatrzeć przed siebie. Jesteśmy jak Hamlet. z dramatu Szekspira, który mówi: wydaje mi się, że widzę. Gdzie? Pyta samego siebie. Przed oczami duszy mojej. Albo oczami duszy mojej. Tak, tego nie można dotknąć, tego nie można zmierzyć, tego nie można sprawdzić, ale możemy to zobaczyć. Możemy wreszcie zobaczyć to, za czym tęsknimy i na co czekamy. I nazwać to po imieniu. Panie i panowie, czekamy i tęsknimy za wiecznością. Zaraz ktoś powie. No jeżeli to ma być pocieszenie, to bardzo dziękuję. Bo co z tego, że będziemy żyli wiecznie, jeżeli ta wieczność miałaby być nieskończoną kontynuacją tego, czego doświadczamy tu na ziemi? To może już lepiej, może lepiej nie. A niektórzy z nas być może przyznaliby się do czegoś, co John Ortberg w swojej książce Eternity in Session opisuje jako apeirofobia. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka fobia, apeirofobia, która jest lękiem przed nieskończonością czasu i przestrzeni. Być może sama myśl o tym, że będziemy żyć wiecznie, zamiast cię pocieszyć, sprawia, że zaczynasz się denerwować. A już z pewnością może być niekoniecznie pocieszająca dla tych z nas, którzy ciągle pytają, daleko jeszcze, bo ta wieczność może wydawać się bardzo długa i bardzo, bardzo odległa. Chyba, że wieczność, którą Bóg włożył w nasze serca, mogłaby zacząć się już teraz. Co by było, gdyby się okazało, że wieczne życie, do którego powołuje nas Bóg, jest życiem, które może być naszym udziałem teraz. Nie za rok, nie za 5 lat, nie za 10, nie za 20. Nie wtedy, kiedy umrzemy, ale dzisiaj, zaraz, tu, w tej chwili. Czytając uważnie autorów tego, co jako naśladowcy Chrystusa nazywamy Nowym Testamentem, możemy zaobserwować pewną prawidłowość, która tam się powtarza. Otóż chrześcijanie pierwszego wieku po Chrystusie z jednej strony żyli z ogromnym poczuciem zagrożenia, ponieważ przyszło im żyć w bardzo wrogiej wobec nich kulturze. Kulturze grecko-rzymskiej. Kulturze, w której nie było miejsca dla jednego Boga i kulturze, która wielbiła rzeczy, które niekoniecznie stały w centrum chrześcijaństwa. Z drugiej jednak strony, chrześcijanie pierwszego wieku żyli nadzieją powtórnego przyjścia Chrystusa. Żyli w przekonaniu, że Jezus naprawdę powróci. Ale nie było to bynajmniej bierne wyczekiwanie na Jego powrót. To nie jest tak, że oni usiedli, założyli ręce i powiedzieli, no to sobie teraz poczekamy. Bo Jezus powiedział, że wróci, no to poczekajmy. Dlaczego? Myślę, że pierwsi chrześcijanie doskonale wiedzieli, że wieczność zaczyna się już teraz. Być może dlatego, że apostołowie, czyli ci najbliżsi przyjaciele Jezusa, których sam wybrał i z którymi spędził swój ostatni posiłek tu na ziemi, kiedy siedzieli razem, kiedy opowiadał im o tym, co ma się wydarzyć, kiedy zostawiał im ostatnie wskazówki, w pewnym momencie zaczął modlić się o nich do swojego Ojca. I w pewnej chwili Jezus, modląc się do swojego Ojca, powiedział: to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Jezus nie mówił o jakimś oddalonym punkcie w czasie, kiedy będziemy mogli zacząć żyć wiecznie. Jezus nie mówił o żadnej, nawet specjalnie zajmował się swoim powtórnym przyjściem, ale powiedział, że życie wieczne polega na tym, aby poznać Boga, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Nie żeby, Jezus nie modlił się, żeby moi uczniowie wiedzieli o Tobie, żeby słyszeli o Tobie, żeby robili jakieś rzeczy, ale przede wszystkim Jezus mówi, modli się o to, żeby poznali Ciebie. I oto nagle życie wieczne, to, które Bóg włożył w nasze serca i za którym tak głęboko tęsknimy, nagle zostaje sprowadzone do relacji. Nagle okazuje się, że życie wieczne to nie jest jakiś punkt w czasie, gdzieś odległy, za jakiś czas, że to się pewnego dnia wydarzy. Nie. Życie wieczne zostaje sprowadzone do relacji z Bogiem, a nie do odległego, bliżej nieokreślonego punktu w czasie. A wieczność, wieczność zostaje rozumiana nie jako oczekiwanie na coś, co ma się dopiero wydarzyć, ale jako życie, które jest dostępne tu i teraz. Życie, które zaczyna się dzisiaj i nigdy się nie kończy. Życie, które zaczyna się od relacji z Bogiem i z łaski przez wiarę w Jezusa, którego On posłał. Życie, które sięga daleko poza śmierć, tak daleko, że nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić. Cała wieczność sprowadzona do relacji z Bogiem, który daje się poznać i daje nam poczucie i przekonanie o tym, że non omnis moriar, że nie wszystek umrę. Dallas Willard, chrześcijański pisarz, powiedział kiedyś, życie wieczne w człowieku nie zaczyna się po śmierci, ale w momencie, kiedy Bóg dotyka go swoją odkupieńczą łaską i zaprasza do życia w relacji z Nim i w Jego Królestwie. Daleko jeszcze? Nie. Nie, powiedzielibyśmy, nie. Już całkiem blisko. Dużo bliżej, niż nam się wydaje. Może nawet na wyciągnięcie ręki. Oczywiście w pewnym sensie ciągle mamy na co czekać. Nasz świat przez to, że zdamy sobie sprawę z tego, że wieczność zaczyna się dzisiaj, że wieczność zostaje sprowadzona do relacji z Bogiem, że wieczność polega na poznaniu Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Od tego przekonania świat wokół nas szybko się nie zmieni. To prawda, mamy ciągle na co czekać. Świat nie przestaje być okrutny, śmierć zabiera nam tych, których kochamy. Dzieci w różnych miejscach na świecie ciągle umierają z głodu. A rodziny muszą uciekać przed wojną do obcych krajów. Ulegamy nałogom, tracimy pracę, kombinujemy, jak tu związać koniec z końcem do pierwszego. Smucimy się, przeżywamy rzeczy, których nie rozumiemy sami. A jeżeli ulegniemy złudzeniu, że czas nie istnieje, nasze lustra przypomną nam dobitnie, że jednak istnieje i nas tak specjalnie mocno nie oszczędza. Ale w pewnym sensie nie musimy już na nic czekać. Bo jak świętowaliśmy zaledwie tydzień temu, wieczność wślizgnęła się w nasze życie w osobie małego dziecka, Boga, który przyszedł w ciele na ten świat. Wieczność połączyła się z rzeczywistością i wieczność przebiła się przez skorupę i weszła w nasze życie i stała się częścią naszego świata. Wieczność przyszła do nas w osobie Jezusa Chrystusa, który nie tylko narodził się 2000 lat temu w małej wiosce w Betlejem, ale również narodził się w życiu wielu z nas na tej sali. I może się narodzić i chce się narodzić w życiu każdego z nas na tej sali, kto chciałby żyć z przekonaniem, że można żyć wiecznie, ba, że będziemy żyć wiecznie, ba, że możemy już teraz żyć wiecznie. Wieczność rozumiana jako poznanie Boga, Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wieczność jako relacja z żywym Bogiem przyszła do nas w osobie Jezusa z Nazaretu. Jest nie tylko odpowiedzią na tę głęboką tęsknotę, którą Bóg włożył w nasze serca, ale jest również zaproszeniem do innego życia. Do życia z perspektywą wieczności już teraz. Albo innymi słowy, do życia wiecznością już teraz. Być może to właśnie rozumieli chrześcijanie pierwszego wieku po Chrystusie. I dzięki temu potrafili stawić czoła okrutnej rzeczywistości swoich czasów. Prześladowaniom, niezawinionemu cierpieniu, smutkowi po stracie najbliższych. Nie łudźmy się, to nie są tylko nasze doświadczenia. One towarzyszyły ludziom od tysiącleci. I z tymi doświadczeniami zmagali się również pierwsi naśladowcy Chrystusa. Ale być może oni tę jedną rzecz rozumieli trochę lepiej niż my, że wieczność jako relacja zaczyna się już teraz i że można żyć wiecznością już teraz. Na pewno rozumiał to jeden z prześladowców Chrystusa, a później jego naśladowca, apostoł Paweł. Apostoł Paweł, jeden z pierwszych swoich listów, jakie w ogóle napisał, kiedykolwiek, poświęcił właśnie takiemu życiu. Życiu z perspektywą wieczności. Życiu wiecznością teraz. I ten list to pierwszy list do wspólnoty wierzących ludzi w Tesalonice. Paweł spędził tam niecały miesiąc. Podczas swojej drugiej podróży misyjnej, w wyniku tego jego nauczania, kilkanaście osób uwierzyło w to, że Jezus jest posłanym przez Boga Synem i Zbawicielem, jest tym wyłomem wieczności w teraźniejszości. I z powodu swojej wiary szybko zaczęli doświadczać prześladowania. Sam Paweł musiał uciekać z miasta i być może dotarło do niego ich wołanie, bo byli to bardzo młodzi, wierzący ludzie, dopiero co poznali Chrystusa, a on szybko musiał ich opuścić. I być może usłyszał z oddali to wołanie, być może ktoś mu powiedział, na pewno powiedział, ponieważ odnajdujemy ślady tego w tym liście, że ktoś mu powiedział, on dowiedział się o tym, że oni zadają te pytania, które my dzisiaj zadajemy, daleko jeszcze? Pawle, jak długo mamy znosić takie życie? Jak długo będziemy cierpieć prześladowania i ból z powodu wiary w Jezusa? Czy to prawda, że Jezus powróci? Jak mamy żyć, zanim powróci? A co z tymi, którzy już umarli? I Paweł pisze do nim list, w którym każdy większy fragment tego listu kończy się odniesieniem do powtórnego przyjścia Jezusa. Apostoł Paweł 5 razy w tym liście przypomina Tesaloniczanom, że nie tylko będą żyli wiecznie, ale że ta wieczność zaczęła się już teraz na tej ziemi. Ich życie jest życiem wiecznością, bo wieczność zaczęła się teraz wraz z poznaniem Jezusa, poznaniem Boga. Paweł pomaga mi się przyjrzeć tym codziennym decyzjom, ich relacjom, życiu, misji, wspólnocie, a nawet smutkowi po stracie najbliższych. Pomaga im zrozumieć, jak można żyć w tym świecie z przekonaniem, że żyć będziemy, że już zaczęliśmy wieczne życie. I my również przez następne kilka tygodni będziemy czytać ten list, będziemy razem uczyć się, co to znaczy żyć wiecznością teraz. Czy to możliwe? Czy to możliwe? Że świadomość tego, że będziemy żyli wiecznie, wpływa na to, w jaki sposób widzimy historię całego naszego życia. Czy to możliwe, że świadomość życia, które nigdy się nie skończy, wpływa na to, jak traktujemy innych, jak żyjemy we wspólnocie, jakie podejmujemy decyzje, jak opłakujemy bliskich, którzy odeszli. Jestem przekonany, że tak, ale zanim to zrobimy, chciałbym w kontekście naszego dzisiejszego rozważania na koniec zwrócić naszą uwagę na to, w jaki sposób apostoł Paweł rozpoczyna i kończy swój list. A potem zaproszę nas do 5 pytań, które chciałbym nam wszystkim postawić w obliczu tego roku, który przed nami. Apostoł Paweł tak rozpoczyna i tak kończy swój list. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. Nieustannie wspominamy was w naszych modlitwach, pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem przed obliczem naszego Ojca. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa towarzyszy waszym poczynaniom. Oto 2 strony, można powiedzieć, 2 okładki, rozpoczynająca i kończąca ten list. Ale w tych 3 krótkich zdaniach Paweł zawarł coś, co pozwalam sobie nazwać przebłyskami wieczności. To takie doświadczenia, które przypominają nam o tej innej rzeczywistości, w której się poruszamy. To 5 przebłysków wieczności, 5 zapowiedzi innego świata, 5, jak chciałby Filipiński, pogłosek o innym świecie, pogłosek o istnieniu innego świata. Być może tych 5 przebłysków wieczności może być wskazówką dla nas, jak w tym nadchodzącym roku przybliżyć wieczność sobie i ludziom wokół nas. Jak żyć wiecznością i jak tę wieczność przybliżyć innym. Pierwszy z tych przebłysków to wdzięczność. Paweł pisze, dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich. To ciekawe, że Paweł nie pisze o wdzięczności za to, co mamy. To też jest ważne. Ale Paweł w każdym ze swoich listów tak naprawdę skupia się i zaczyna zawsze od wdzięczności nie za to, co mamy, ale za to, kogo wokół siebie mamy. Wdzięczność za ludzi, których Bóg postawił na naszej drodze, którymi nas na co dzień otacza. Być może właśnie przez te relacje Bóg kieruje twoje myśli w swoją stronę wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, ale też wtedy, kiedy jest dobrze. Kiedy ktoś może ci podpowiedzieć, wiesz, to dobrze, że się cieszysz. Dzięki Bogu. No tak. To nie tylko moja zasługa, to dzięki Bogu. To relacje, które przypominają tobie o Nim. Wdzięczność za ludzi, a jeszcze bardziej jej okazywanie poprzez modlitwę o nich, ale też poprzez praktyczną troskę, to prawdziwy przebłysk wieczności w świecie, w którym rządzi narzekanie i podstawianie innym nogi. Wdzięczność za ludzi to prawdziwy przebłysk wdzięczności. I pytanie do ciebie i do mnie, i wyzwanie dla nas, czy w nadchodzącym 2023 roku będziesz przebłyskiem wieczności dla ludzi wokół ciebie poprzez bardziej uważne okazywanie wdzięczności za innych. Nie poprzez myślenie z wdzięcznością o innych, ale poprzez okazywanie wdzięczności za innych. Zapewniam cię, że jeżeli to się stanie, w ten sposób sprowadzisz wieczność do życia innego człowieka i sam poczujesz przedsmak wieczności. Drugi przedsmak, czy drugi przebłysk to dzieło wiary. Dzieło wiary. Nie wiara ukryta, nie wiara prywatna, nie wiara moja sprawa, nic tobie do tego, ale wiara, która z jednej strony wskazuje innym na obecność Chrystusa w naszym życiu, a z drugiej strony jest zauważalna, praktyczna, aktywna. To nie wielka tajemnica wiary, ale wielkie dzieło wiary. I pytanie, czy w nadchodzącym 2023 roku będziesz przebłyskiem wieczności dla ludzi wokół siebie poprzez praktykowanie wiary, która kieruje innych w stronę życia, które nigdy się nie kończy? Czy dasz radę? Czy spróbujesz? Czy podejmiesz wyzwanie, aby praktykować swoją wiarę? Nie mówić, nie, lepiej o tym nie rozmawiajmy, to moje. Nie. Właśnie powiedz, a na pewno pokaż. Niech inni się dowiedzą, że jest życie, które nigdy się nie kończy. Trzeci przebłysk, o którym pisze apostoł Paweł, to trud miłości. Nie miłość sentymentalna, ale miłość wyzwanie, żeby kochać wtedy, kiedy docieramy do granicy kochania. Kiedy znajdujemy się w miejscu, kiedy nam się tak strasznie już nie chce kochać. Kochać, kiedy jest trudno, kiedy boli, kiedy chciałoby się odejść. Kochać, kiedy się nie chce. Kochać, kiedy mamy już dość. Kochać, kiedy nie mamy już siły. Kochać pomimo. Nie za coś. Każdy z nas to potrafi. A Jezus sam powiedział, że tak potrafią kochać nawet ci, którzy Boga nie znają. Ale kochać pomimo tego, jacy są ci, których Bóg cię otacza. Którymi Bóg cię otacza. I pytanie, czy w nadchodzącym 2023 roku będziesz przebłyskiem wieczności dla ludzi wokół siebie poprzez okazywanie miłości wtedy, kiedy wydaje się to niemożliwe. Niemożliwe. Ktoś powie, nie, to jest niemożliwe, że będziesz tak kochał. I to jest ten moment, kiedy możesz stać się przebłyskiem wieczności. Wtedy, kiedy ktoś spodziewałby się, że się odwrócisz, ty powiesz, nie odwrócę się. Być może musimy zmienić zasady, jak będziemy funkcjonować, ale nie odwrócę się od ciebie. Czy to jest możliwe, że w ten sposób będziesz mógł stać się przebłyskiem wieczności poprzez okazywanie miłości wtedy, kiedy wydaje się to niemożliwe, bo tylko taka miłość wskazuje ludziom na nieskończoną miłość Boga do nas. Nie miłość za coś, ale miłość, kiedy nie możemy już zrobić nic i ręce opadają i mówimy i będę Cię kochał. Czwarty przebłysk to wytrwałość nadziei. I znowu nie nadziei, która jest matką głupich, ale nadziei, o której apostoł Paweł napisał, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem przed obliczem Boga naszego Ojca. Nadziei, która ma swoje umocowanie w osobie Jezusa i Jego wierności, a może powinniśmy powiedzieć Jego wytrwałości wobec nas. Pomimo naszych upadków, pomimo okoliczności, w jakich przyszło nam żyć. Nadziei, która widzi dalej niż to, co przed oczami. I pytanie, wyzwanie, czy w nadchodzącym 2023 roku będziesz przebłyskiem wieczności dla ludzi wokół siebie poprzez trwanie w nadziei pomimo przeciwności losu, wbrew trudnościom, wbrew dramatom, wbrew osamotnieniu, na przekór złu i cierpieniu, które tak szeroko rozlewa się wokół nas. Czy będziesz tym przebłyskiem wieczności, który stanie obok kogoś, kto doświadcza cierpienia, osamotnienia, bólu, staniesz i powiesz: jest nadzieja. Możemy spojrzeć dalej, możemy zobaczyć więcej niż to życie tu i teraz. To nie jest banał, ale to jest bardzo praktyczna, bardzo konkretna rzecz, którą możemy zrobić. I wreszcie to, czym apostoł Paweł kończy swój list, czyli łaska. Łaska, czyli ostatni z przebłysków wieczności, a przecież pierwszy tak naprawdę. Przecież pierwszy, bo od niego, od tego przebłysku Bożej obecności, od tego przebłysku wieczności zaczęło się nasze życie. Tak naprawdę nasze wieczne życie z Bogiem zaczyna się od łaski Boga, który przychodzi do nas i daje nam nie to, na co zasłużyliśmy, ale to, na co nie zasłużyliśmy, On nam daje i dzieli się z nami i mówi: proszę, oto mój dar dla Ciebie. Tak, nie zasłużyłeś. Tak, upadłeś. Tak, odwróciłeś się ode mnie plecami. Tak, wyzywałeś mnie wiele razy. Tak, żyłeś życiem, które absolutnie nie znajduje żadnego upodobania w moich oczach. Ale pomimo tego jest moja łaska dla Ciebie. Jesteś bezwarunkowo pokochany przez Boga, ułaskawiony od konsekwencji grzechu dzięki Jego śmierci na krzyżu. Łaski za to, że otrzymałem, powtórzę to jeszcze raz, nie to, na co zasługiwałem, ale to, na co nie zasługiwałem. I że możesz teraz to doświadczenie łaski zanieść innym. I pytanie, wyzwanie wobec nas, czy w nadchodzącym 2023 roku będziesz przebłyskiem wieczności dla ludzi wokół siebie poprzez okazywanie łaski tam, gdzie chciałbyś wymierzyć sprawiedliwość. Bo należy się, bo tak powinno zrobić, tak powinno się zrobić. A może właśnie nie. A może właśnie w swoim postępowaniu możesz przynieść łaskę i powiedzieć komuś: tak, tak powinno się zrobić, ale ja tak nie zrobię. Ponieważ Bóg mi również wiele darował, ponieważ Bóg również spojrzał na moje życie i łaską pomógł mi rozpocząć życie wieczne, życie, które zaczyna się teraz. Czy jest to możliwe? Żebyśmy poprzez okazywanie łaski tam, gdzie chcielibyśmy wymierzyć sprawiedliwość, mogli jednocześnie pamiętać, że Twoja wieczność zaczęła się właśnie od okazanej Ci łaski Boga. I że ta łaska ma towarzyszyć wszelkim Twoim poczynaniom, gdziekolwiek pójdziesz. Łaska, łaska, łaska i jeszcze więcej łaski. Wdzięczność, wiara, miłość, nadzieja i łaska. Tych pięć przebłysków wieczności niech stanie się w tym roku Twoim, moim, naszym wspólnym, naszej wspólnoty też, kościelnym, jeżeli można tak powiedzieć, wspólnotowym, to lepsze słowo, drogowskazem, aby żyć życiem, które nigdy się nie kończy i wskazywać na to życie innym. Bo kiedy zdamy sobie sprawę, że wieczność z Bogiem zaczyna się teraz, nasze życie może być przebłyskiem wieczności dla ludzi wokół nas. Niech Bóg da nam siłę do tego, aby tak właśnie się stało w tym nadchodzącym 2023 2023 roku. Daleko jeszcze? Nie. Nie. Uwierz mi. Już naprawdę blisko.